Wejdź, zawołał Dumbledore, ale gdy Harry wyciągnął rękę, by pchnąć drzwi, otworzyły się od wewnątrz. Stała w nich profesor Trelawney. Aha, krzyknęła, celując w niego dramatycznie palcem i łypiąc przez swoje grube szkła. Więc to jest powód, dla którego bezceremonialnie wyrzucasz mnie z twojego gabinetu, Dumbledore? Moja droga Sybillo, rzekł Dumbledore lekko rozdrażnionym tonem, nie ma mowy o bezceremonialnym wyrzucaniu cię skądkolwiek, ale umówiłem się z Harrym i naprawdę nie sądzę, żebyśmy musieli dalej roztrząsać. Wspaniale, wspaniale, powiedziała profesor Trelawney głęboko urażonym tonem. Jeśli nie wyrzucisz tej zarozumiałej habety, to może poszukam sobie szkoły, w której docenią moje uzdolnienia. Przecisnęła się obok Harry'ego i zniknęła na spiralnych schodach. Usłyszeli głuchy odgłos i Harry domyślił się, że potknęła się o jeden ze swoich powłóczystych szali. Harry, zamknij drzwi i usiądź, powiedział Dumbledore trochę znużonym głosem. Kiedy Harry zajął swoje zwykłe miejsce przed biurkiem Dumbledora, zobaczył, że znów stoi na nim myśl odsiewnia, a obok niej dwa kryształowe flakoniki z perlistymi wspomnieniami. Więc profesor Trelawney wciąż nie może się pogodzić z tym, że Firenze naucza, tak? Zapytał. Niestety. Niestety. Okazuje się, że wróżbiarstwo przysparza o wiele więcej kłopotów, niż byłem w stanie przewidzieć, zwłaszcza, że sam nigdy go nie studiowałem. Nie mogę powiedzieć centaurowi, żeby wracał do lasu, gdzie jest teraz wyrzutkiem. Nie mogę też prosić Sybilli Trelawney, żeby odeszła. Między nami mówiąc, ona nie ma pojęcia, w jakim znalazłaby się niebezpieczeństwie poza zamkiem. Bo widzisz, ona w ogóle nie wie... A uważam, że nie byłoby rozsądnie jej to uświadamiać, że to ona wypowiedziała przepowiednię o tobie i o Voldemorcie. Westchnął głęboko, po czym rzekł. Ale zostawmy moje problemy z personelem. Mam do omówienia o wiele ważniejsze sprawy. Po pierwsze, czy udało ci się wykonać to zadanie, które postawiłem przed tobą pod koniec naszej ostatniej lekcji? Mając na głowie kurs teleportacji, rozgrywki Quidditcha, otrutego Rona, pęknięcie czaszki i knującego coś Malfoya, Harry prawie zapomniał o wspomnieniu, które miał wyciągnąć z profesora Slughorna. No więc zapytałem o to profesora Slughorna po lekcji, ale nie chciał mi nic powiedzieć. Na chwilę zapadło milczenie. Rozumiem, powiedział w końcu Dumbledore, zerkając na niego znad swoich okularów połówek, a Harry poczuł się tak, jakby był prześwietlany promieniami rentgena. I czujesz, że zrobiłeś wszystko, by to zadanie wykonać, tak? Że wykorzystałeś całą swoją wyjątkową pomysłowość? Że zawiodła cała twoja niezgłębiona przebiegłość? Harry wybąkał, nie wiedząc, co dalej powiedzieć. Jedyna próba zdobycia owego brakującego wspomnienia wydała mu się nagle bardzo żałosna. Tego dnia, kiedy Ron przez pomyłkę połknął napój miłosny, zaprowadziłem go do profesora Slughorna. Pomyślałem sobie, że może jeśli wprawię profesora Slughorna w dobry nastrój i podziałało. No nie, panie profesorze, bo Ron został otruty, co naturalnie spowodowało, że zapomniałeś o swoim zadaniu. To łatwo zrozumieć, skoro twój najlepszy przyjaciel znalazł się w niebezpieczeństwie. Jednak kiedy już pan Wesley był na najlepszej drodze do odzyskania pełni sił, można było się spodziewać, że wrócisz do zadania, które przed tobą postawiłem. Sądziłem, że dałem ci dość jasno do zrozumienia, jak ważne jest to wspomnienie. Powiem więcej. Zrobiłem wszystko, abyś pojął, że to najważniejsze, kluczowe wspomnienie i że bez niego po prostu marnujemy czas. Gorące, kłujące uczucie wstydu przeniknęło Harry'ego od czubka głowy po palce u nóg. Dumbledore nie podniósł głosu, chyba nawet nie był zły, ale Harry wolałby już, żeby na niego nakrzyczał. To chłodne rozczarowanie było nie do zniesienia. Panie profesorze, to nie dlatego, że ja to zlekceważyłem, ja po prostu miałem inne sprawy na głowie, dokończył za niego Dumbledore. Rozumiem. Znowu zapadła cisza, chyba najbardziej kłopotliwa ze wszystkich, odkąd się znali. Trwała i trwała, przerywana tylko cichym pochrapywaniem portretu Armanda Dippeta nad głową Dumbledora. Harry poczuł się jakiś mały, jakby zapadł się w sobie i skurczył od czasu, gdy wszedł do gabinetu. Kiedy nie mógł już dłużej tego znieść, powiedział: — Panie profesorze, naprawdę, naprawdę bardzo mi przykro. Powinienem bardziej się postarać. Powinienem zdać sobie sprawę, że nie prosiłby mnie pan o to, gdyby to nie było naprawdę ważne.
Dziękuję ci, że to powiedziałeś, Harry, rzekł cicho Dumbledore. Więc mogę mieć nadzieję, że teraz zajmiesz się tą sprawą jak należy. Bo póki nie zdobędziemy tego wspomnienia, nasza kolejna lekcja stanie się bezprzedmiotowa. Zrobię to, panie profesorze, wyciągnę to z niego. Więc już nie mówmy na ten temat, dobrze? Powiedział Dumbledore łagodniejszym tonem, tylko przejdźmy do dalszego ciągu naszej opowieści. Pamiętasz, na czym skończyliśmy?
Tak, panie profesorze. Voldemort zabił swojego ojca i dziadków i tak to zrobił, żeby rzucić podejrzenie na swojego wuja Morfina. Potem wrócił do Hogwartu i zapytał profesora Slughorna o horcruxy. Wymamrotał z zawstydzoną miną.
Bardzo dobrze, bardzo dobrze. A pamiętasz, mam nadzieję, jak ci powiedziałem na samym początku, że wkraczamy w obszary domysłów i spekulacji?
Tak, panie profesorze.
Do tej pory, chyba się ze mną zgodzisz, pokazywałem ci dość pewne źródła faktów, na których opierałem swoją rekonstrukcję życia Voldemorta przed ukończeniem przez niego 17 lat.
Harry kiwnął głową.
Teraz jednak wkraczamy na bardziej grząskie i niepewne obszary. Trudno było zdobyć informacje na temat małego Riddla, ale okazało się prawie niemożliwe odnalezienie kogoś, kto miałby jakieś wspomnienia o dorosłym Voldemorcie. Wątpię nawet, czy w ogóle żyje na świecie ktoś, prócz niego samego, kto mógłby nam opisać jego życie po opuszczeniu przez niego Hogwartu. Mam jednak jeszcze dwa wspomnienia, które chciałbym ci pokazać.
Wskazał na dwa kryształowe flakoniki połyskujące obok myśl odsiewni.
Z chęcią wysłucham twojej opinii, czy moje wnioski, które z nich wyciągnąłem, są prawdopodobne.
Na myśl, że Dumbledore tak wysoko ceni sobie jego opinię, Harry poczuł się jeszcze bardziej zawstydzony. Poruszył się zakłopotany w fotelu, podczas gdy Dumbledore podniósł pierwszy z dwóch flakoników i przyjrzał się jego zawartości.
Ha, ha, ha. Mam nadzieję, że nie jesteś już znudzony nurkowaniem w głębiny cudzych wspomnień, bo te dwa są dość dziwne. Pierwsze pochodzi od pewnej bardzo starej skrzatki domowej, która miała na imię Bójtka. Zanim zobaczymy, co Bójtka zapamiętała, muszę ci jednak pokrótce opowiedzieć, jak Lord Voldemort opuścił Hogwart. Dotarł do 7 klasy, otrzymując, jak łatwo się domyślić, najwyższe stopnie na każdym egzaminie. Wszyscy jego koledzy i koleżanki zastanawiali się nad wyborem zawodu po ukończeniu Hogwartu. Prawie każdy spodziewał się, że Toma Riddla, prefekta domu i prefekta naczelnego, laureata nagrody specjalnej za zasługi dla szkoły, czeka wspaniała kariera. Wiem, że kilku nauczycieli, w tym profesor Slughorn, radziło mu, aby sobie znalazł pracę w Ministerstwie Magii, proponując, że ułatwią mu kontakt z wpływowymi osobistościami. Odrzucił te oferty. Wkrótce dowiedzieli się, że Voldemort pracuje u Borgina i Bergsa.
U Borgina i Bergsa? Zdumiał się Harry.
U Borgina i Bergsa, powtórzył spokojnie Dumbledore. Myślę, że zrozumiesz, jak atrakcyjne to było dla niego miejsce, kiedy zobaczysz wspomnienie Bójtki. Ale nie był to jego pierwszy wybór miejsca pracy. Wtedy prawie nikt o tym nie wiedział. Ja byłem jednym z niewielu, którym dyrektor zdradził, że Voldemort najpierw zgłosił się do profesora Dippeta i zapytał, czy mógłby pozostać w Hogwarcie jako nauczyciel.
Chciał zostać tutaj? A dlaczego? Zapytał jeszcze bardziej zdumiony Harry.
No, sądzę, że z kilku powodów, choć żadnego profesorowi Dippetowi nie wyjawił. Po pierwsze, co jest bardzo ważne, sądzę, że Voldemort był bardziej przywiązany do tej szkoły niż do jakiejkolwiek osoby. W Hogwarcie był najszczęśliwszy. To było pierwsze i jedyne miejsce, w którym czuł się jak w domu.
Te słowa wprawiły Harry'ego w lekkie zakłopotanie, bo on też czuł do Hogwartu dokładnie to samo.
Po drugie, zamek jest twierdzą starożytnej magii. Nie ulega wątpliwości, że Voldemortowi udało się zgłębić o wiele więcej jego tajemnic niż większości uczniów, którzy przeszli przez tę szkołę, ale mógł się domyślać, że zamek kryje jeszcze więcej tajemnic, które warto poznać. I po trzecie, jako nauczyciel miałby wielką władzę i wpływ na młode czarownice i młodych czarodziejów. Może podpatrzył to u profesora Slughorna, nauczyciela, z którym był w najlepszych stosunkach i który pokazał mu, jaki wpływ na uczniów może mieć nauczyciel. Nie wyobrażam sobie, by Voldemort rozważał możliwość spędzenia reszty życia w Hogwarcie, ale myślę, że uznał szkołę magii i czarodziejstwa za znakomite miejsce do rekrutowania swoich zwolenników, za miejsce, w którym mógłby rozpocząć tworzenie armii. Ale nie został nauczycielem, prawda, panie profesorze? Nie, nie został. Profesor Dippet powiedział mu, że jest na to za młody. Zachęcił go jednak, by zgłosił się po paru latach, jeżeli nadal będzie chciał zostać nauczycielem. A co pan o tym sądził, panie profesorze? Zapytał niepewnie Harry. Byłem wzburzony. Radziłem Armandowi, by z niego raz na zawsze zrezygnował. Nie podałem mu tych powodów, które podaję tobie, bo profesor Dippet bardzo lubił Voldemorta i był przekonany o jego uczciwości, ale nie chciałem, by Lord Voldemort wrócił do tej szkoły, zwłaszcza gdyby miał w niej władzę. A o jaką posadę się starał? To znaczy, jakiego przedmiotu chciał nauczać? Zapytał Harry, choć przeczuwał już, jaką usłyszy odpowiedź. Obrony przed czarną magią. Wtedy nauczała jej pewna stara profesor Galatea Merythoth, która pracowała w Hogwarcie od blisko 50 lat. Tak więc Voldemort odszedł od Mordzina i Birksa, a wszyscy nauczyciele, którzy tak go podziwiali, uznali to za wielką stratę. Taki uzdolniony młody czarodziej będzie pracować w sklepie? Voldemort nie został jednak zwykłym subiektem. Uprzejmy, przystojny i sprytny wkrótce zaczął się zajmować sprawami, z którymi można się spotkać tylko w takim miejscu jak sklep Mordzina i Birksa, specjalizującym się, jak sam wiesz, Harry, w przedmiotach o niezwykłych i groźnych właściwościach. Wysyłano go, by namawiał ludzi do pozbycia się swoich skarbów, a wszystko wskazuje, że był w tym naprawdę... Dobry. No, o to mogę się założyć, powiedział Harry, nie mogąc się powstrzymać. Słusznie. Słusznie, rzekł Dumbledore znikłym uśmiechem. A teraz już czas, Harry, byś usłyszał coś od skrzatki domowej bójtki, która pracowała dla pewnej bardzo starej i bardzo bogatej czarownicy Chiffsibie Smith. Stuknął różdżką we flakonik, z którego wyskoczył korek. Potem wlał kłębiące się wspomnienie do myśl od siewni i powiedział: Ty pierwszy, Harry.